Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, dziś temat naszych rozmów, obozy zagłady. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Witamy bardzo serdecznie.
Witam ojcze, witam radio słuchaczy.
Bardzo dziękujemy, że pan w ten wieczór poświęci czas też Radiu Maryja, naszym słuchaczom. Napadając na Polskę we wrześniu 1939 roku, Niemcy hitlerowskie planowały unicestwić nie tylko państwo, ale także naród polski. Dziś, gdy myślimy o obozy, no czasami wiemy, te największe obozy koncentracyjne, ale przecież były różnego rodzaju obozy zagłady, obozy pracy, pozostałe różnego rodzaju kategorie obozów, obozy wysiedleńcze, te, które były też budowane i były w jakiś sposób w strukturach tych głównych obozów. Jeżeli byśmy tak zapytali, no jak to się dzieje, bo jak już w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam rozmawialiśmy, że no zaraz po zdobyciu władzy w Niemczech NSDAP od 1933 roku budowała obozy karne, później obozy koncentracyjne, Dachau koło Monachium, Buchenwald koło Weimaru, Sachsenhausen, gdzie też państwo policyjne, bo tak możemy to powiedzieć, no przez nie próbowało zdobyć taką władzę totalną, realizować swoje plany ideowe i militarne. Ale widzimy, że to też zostało podjęte w okupowanej Polsce, że nie tylko wojna, nie tylko można powiedzieć wojsko walczy z wojskiem, ale została wpleciona w to machina mordowania narodu polskiego.
Ojcze, ja pozwolę sobie rozszerzyć ten wstęp do tego naszego dzisiejszego spotkania, dlatego że interesując się dziejami Niemiec, wychodzę przed 30 stycznia 1933 roku, kiedy to powierzono Adolfowi Hitlerowi funkcję szefa rządu niemieckiego. I w tych swoich zainteresowaniach, lekturach dotarłem do informacji o wydarzeniach związanych z polityką kolonialną Niemiec realizowaną od lat 80. XIX wieku, w wyniku której Niemcy przed I wojną światową panowali w Afryce, w Azji, na archipelagach wysp, na morzach egzotycznych, nad terytorium 5 razy większym niż powierzchnia ich państwa w Europie. I do tych terenów kolonialnych należały posiadłości, między innymi posiadłości w niemieckiej Afryce Środkowo-Zachodniej na terenie dzisiejszej Namibii. I w 20 lat po tym, jak niemieccy osadnicy się tam pojawili, przejęli kontrolę nad tym terenem, doszło do wybuchu powstania plemienia Herero, później plemienia Nama. I powstania, które jest datowane na lata 1904-1907. W wyniku tych powstań doszło do niemal totalnej zagłady tych plemion, bo dość powiedzieć, że w przypadku Herero z 80 tysięcy ludzi po 3 latach przy życiu pozostało ledwie 15 tysięcy. I tylko część z ofiar tamtej pacyfikacji powstania lokalnej ludności zginęła w walce jako powstańcy. Praktycznie powstanie w wymiarze militarnym zostało zduszone w ciągu kilku miesięcy. Natomiast Z naszym tematem wiąże się to, co uczyniono z dziesiątkami tysięcy kobiet, dzieci z tych plemion w okresie następnych lat, zamykając tych cywilów w większości w obozach koncentracyjnych, zbiorczych, względnie wypędzając na teren, na tereny pustynne, doprowadzając większość z nich do śmierci głodowej. Konsekwencją takiej polityki realizowanej przez niemiecki korpus ekspedycyjny było to, że pacyfikacja powstania Herero została zaliczona w latach 80. do kategorii pierwszego dwudziestowiecznego ludobójstwa w dziejach całego globu. Później pojawiły się oczywiście działania innych struktur politycznych. Były też i podobne działania realizowane przez inne państwa w koloniach wcześniej. Niemniej istotne jest to, że mamy tu do czynienia z sytuacją, w której niemiecki aparat państwowy jeszcze w okresie tak zwanej II Rzeszy doprowadził do ludobójstwa, ale to ludobójstwo dało niemieckim osadnikom kontrolę nad tym terytorium i potomkowie tych osadników, jak też żołnierzy z Korpusu Pacyfikacyjnego żyją w Namibii do dziś. To jest wspólnota około 20 tysięcy niemieckojęzycznych mieszkańców tego kraju. Czyli można powiedzieć, że takie punktowe doświadczenie polegające na wykorzystaniu obozów i eksterminacji, masowej eksterminacji ludności lokalnej pojawiło się w niemieckiej praktyce państwowej na 30 lat, ćwierć wieku, przed tym, jak Adolf Hitler został kanclerzem Rzeszy. A przechodząc do tego, o czym ojciec mówił, to nieprzypadkowo akurat ten pierwszy obóz koncentracyjny narodowi socjaliści utworzyli na terenie Bawarii. Bowiem to właśnie w Bawarii decyzją kanclerza Hitlera szefem struktur policyjnych został dowódca SS, czyli najbardziej radykalnej, zaufanej formacji służącej Hitlerowi, Heinrich Himmler. I gdy Hitler wraz ze swoimi współpracownikami zastanawiali się tuż po objęciu przez Hitlera funkcji kanclerza, jak najszybciej wyeliminować konkurentów politycznych, i okazało się, że dla tych dziesiątków tysięcy działaczy innych partii politycznych no nie ma dość miejsca w więzieniach, to pojawiła się natychmiast idea, to załóżmy obozy koncentracyjne, do których będziemy kierować na podstawie decyzji administracyjnej, decyzji policyjnej, bez procedur sądowych, bez wyroków sądowych. I Heinrich Himmler, jako bardzo sprawne i bezwzględne narzędzie polityki Hitlera, błyskawicznie przystąpił do działania, uruchamiając już zaledwie w 5-6 tygodni po właśnie mianowaniu Hitlera kanclerzem pierwszy obóz koncentracyjny Dachau. I teraz wydaje się, że gdy mówimy o tym, jak obozy wykorzystano przeciwko społeczeństwu polskiemu po 1 września, to nie możemy zapominać o tym, że narodowi socjaliści niemieccy stworzyli sobie na terenie własnego państwa i kolejnych terenów anektowanych swoisty poligon, na którym przygotowali kadry wykorzystywane częściowo również przeciwko obywatelom polskim. Bo przez 6 lat tworzono właśnie kolejne obozy tymczasowe, a później państwowe obozy koncentracyjne, bo nadano im status instytucji państwowych. I też przypomnijmy, że do tych obozów trafiło około 500 000 obywateli Rzeszy. Przede wszystkim z powodów politycznych, z powodów rasowych, z powodów innych. Gdy dokonano aneksji Austrii w marcu roku 1938, to także z tego terenu zaczęto wysyłać konkurentów politycznych do więzień i obozów. Zresztą Austrię jako taką zlikwidowano, stworzono jednostkę administracyjną zwaną Marchią Wschodnią, ale i tam zaczęto tworzyć obozy koncentracyjne. Skąd inąd do tych obozów również zaczęto kierować obywateli podbijanych kolejnych państw. 6 lat narodowi socjaliści przygotowywali się, trenowali w tym, jak organizować, jak kierować pod względem operacyjnym tymi przerażającymi miejscami, jak łamać charaktery, jak a równocześnie łamać opór więźniów, i równocześnie wymyślono pewne kategorie, funkcje, które następnie przeniesiono na tereny podbijane, a w pierwszej kolejności spośród tych ziem, które do Rzeszy nie zostały włączone, oczywiście na teren okupowanej Polski. No, chociażby taka przerażająca instytucja, znana z każdego przekazu więźniarskiego na temat obozów koncentracyjnych, jak KAPO, czyli funkcyjni więźniowie, niezwykle, bardzo często, niezwykle okrutni i wykonujący bezwzględnie, bezwarunkowo rozkazy wydawane przez nadzorców z SS. Dzięki takim rozwiązaniom stosunkowo niewielkie załogi SS były w stanie narzucić swoją wolę znacznie liczniejszym rzeszom więźniów. Oczywiście, gdy pojawiły się duże obozy, w których przetrzymywano kilkadziesiąt tysięcy osób, to te załogi musiały być powiększane. No, dość powiedzieć, że załoga kontrolująca kompleks związany z KL Auschwitz-Birkenau liczyła kilka tysięcy funkcjonariuszy, chociaż tutaj też od razu powiedzmy, że Niemców i Austriaków, narodowych socjalistów, było stosunkowo niewielu. Bardzo szybko SS zaczęło dobierać sobie ludzi spośród niektórych kategorii podbitych i szkolić ich na strażników. I to dość powszechnie występowało, ta praktyka dobierania dość powszechnie występowała, szczególnie na terenie okupowanej Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. I tutaj ten długi mój wstęp, jakby uzmysłowić ma Państwu, słuchaczom naszym, że 1 września ta machina terroryzowania, upadlania, łamania charakterów szła już pełną parą. Rozwiązania znane z Rzeszy implementowano natomiast na tereny zajętej Polski i to zarówno w pierwszej kolejności na tereny przyłączone do Rzeszy między wrześniem a październikiem, a konkretnie administracyjnie w październiku 1939 roku, natomiast stopniowo również zaczęto przygotowywać się do wprowadzenia tych instytucji na terenie generalnego gubernatorstwa. To jest taka rzecz charakterystyczna, że z nieznanych nam do końca powodów w pierwszej kolejności Niemcy założyli nowe obozy koncentracyjne po 1 września na terenach, które włączyli do Rzeszy, bo przecież w niecały rok po podboju Polski w czerwcu 1940 roku do Auschwitz-Eins, do obozu Auschwitz numer 1 przybył pierwszy kilkusetosobowy transport, ale w Auschwitz było położone na terenie anektowanym do Rzeszy. Inny obóz, który ruszył od razu niemal po wybuchu wojny, był ulokowany na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Mam tu na myśli obóz leśny dla jeńców cywilnych Sztutow na Mierzei Wiślanej. Do niego trafili Polacy z Wolnego Miasta Gdańska, ale bardzo szybko, bo już po 14 września, po zajęciu Gdyni przez Wehrmacht, niemiecka Policja Bezpieczeństwa zaczęła kierować do Sztutow również przedwojennych obywateli polskich zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego. Bardzo szybko właśnie pojawiają się takie te instytucje obozów de facto koncentracyjnych, przy czym nie znamy do końca uwarunkowań powodujących, że zmiana statusu formalnego niektórych z tych przerażających miejsc następowała z pewnym znacznym przesunięciem, bo w przypadku katowni Pomorza i Kujaw, czyli obozu Sztutow, to nadanie mu statusu obozu państwowego nastąpiło dopiero w 1942 roku. To formalne przemianowanie na obóz koncentracyjny Sztutow nie zmieniało w niczym faktu, że już od 2 września traktowano tam więźniów podobnie jak w tych pierwszych obozach organizowanych na terenie Niemiec wiosną 1933 roku.
Tak, przysłuchując się temu, co pan dyrektor, pan profesor mówił, no czasem się tak zastanawiamy, jak można było wykształcić takie elity terroru, bo NSDAP też pewnie ideologia, praktyka tego niemieckiego narodowego socjalizmu, no to z pewnością miały nie tylko zrobić taką rewolucję w świecie, bo najpierw chciano zorganizować naród niemiecki, tak, żeby był do tego zdolny, żeby taką wojnę prowadzić, bo czytając różnego rodzaju świadectwa, prawda, z obozów, no to bestialstwo, sadyzm, zboczenie wypracowały system zagłady ludzkości. Jeden z księży napisał, jeden więzień obozu Auschwitz, Mówi tak, SS-man, starszy człowiek w mundurze, dobrze ponad 50 lat, siada na krześle, bierze do ręki bicz, stawia się przed sobą więźnia i puszcza na niego policyjnego psa. Pies zdziera ubranie z człowieka, podgryza mu gardło, przewraca, wypruwa z niego wnętrzności i odchodzi. SS-man wstaje i idzie do kuchni. Ten starszy człowiek SS-man, od kiedy spotkał się po raz pierwszy ze zbrodnią, zabójstwem, od tego czasu powtarzał czyny zbrodnicze. Patrzył na powolne konanie swych ofiar. Uchodziło mu to zupełnie bezkarnie. No, że po prostu w tych obozach też, no, jakby nikt tego nie kontrolował. To było takie bardzo amoralne zachowanie i obozy też jakby rządziły się swoimi prawami. Takie pytanie, no jak do tego też mogło dojść, prawda, że naród przeciwko narodowi i nie tylko, żeby, no, można powiedzieć, właśnie walczyć ze sobą, ale żeby eksterminować, terroryzować, żeby niszczyć tych, którzy gdzieś tam politycznie przeszkadzali, jeżeli chodzi o te lata 33-39 w Niemczech, ale później II wojna światowa, to każdy, kto inaczej myślał, mógł zaszkodzić, prawda, mógł jakoś organizować jakiś opór, organizować opór tej ludności cywilnej przeciwko niemieckiemu najeźdźcy, znajdował się od razu w obozie takim czy innym, kończył życie.
Od mniej więcej początków XIX wieku datuje się rozwój takiego prądu ideowego w dziejach Niemiec, który jest określany mianem folkizmu. Dlatego, że Niemcy do przełomu XVIII-XIX wieku były w gruncie rzeczy pojęciem geograficznym, a nie pojęciem państwowym czy narodowym. To znaczy ktoś, kto mieszkał na terenie Królestwa Prus, nie utożsamiał się z kimś, kto mieszkał na terenie Księstwa Saksonii, później Królestwa Saksonii i vice versa. Czy możemy to przekładać na relacje między Bawarczykami a Prusakami? Po roku 1807, gdy Niemcy znajdowały się pod dominacją wojsk cesarza Napoleona, zaczął się tworzyć taki nurt zjednoczeniowy, który i niepodległościowy, który w pewnym sensie miał charakter pozytywny, dlatego że zakładał on wyzwolenie się spod obcej dominacji, równocześnie pewną analizę w sobie, dlaczego doszło do sytuacji, w której te państwa niemieckie, liczne, bo tych księstw, królestw, wolnych terenów było ponad 300 w końcu XVIII wieku, dlaczego one uległy narodowej, rewolucyjnej Francji. Natomiast problem polega na tym, że ten element taki pozytywny, niepodległościowy, zjednoczeniowy zaczął się degenerować. On uległ w latach 70., 80., zaczął ulegać od lat 70., 80. takim elementom szowinizmu nacjonalistycznego i rasizmu. A zarazem to na to nałożył się taki trend, który nazywamy darwinizmem społecznym, sprowadzający się do przekonania, iż Niemcy, tworzący się naród niemiecki z jedną świadomością, niezależnie od tego, czy w Stuttgarcie, czy w Królewcu, czy w Hamburgu, czy we Wrocławiu, ma cechy lepsze, stoi na wyższym poziomie intelektualnym, ma większą dynamikę niż inne narody. W pierwszej kolejności tutaj brano pod uwagę Słowian, ale też to samo dotyczyło stosunku właśnie do wspomnianych chociażby Afrykanów czy ludności azjatyckiej. I pojawiali się coraz bardziej radykalni w swoim szowinizmie ideolodzy, coraz kolejni, którzy tworzyli teorie mówiące o tym, że Niemcy mają wręcz prawo do zajmowania nowych terytoriów, dlatego że duszą się w tej przestrzeni, którą historycznie zajmowali przez setki lat. I tu już w latach 90. XIX wieku pojawiła się teoria Lebensraumu, przestrzeni życiowej. Później kolejne teorie, na przykład Mitteleuropy Europy, określającej to, że Niemcy mają prawo, są predestynowani, powinni dążyć do tego, żeby wprost lub pośrednio dominować na terenach większych nawet niż te, które były objęte granicami II Rzeszy ustalonymi w 1871 roku. I szok wywołany klęską Imperium Niemieckiego w latach 1918-1919 spowodował, że bardzo mocną pozycję zaczęli uzyskiwać ekstremiści z tym elementem szowinizmu nacjonalistycznego i wręcz rasizmu, gdzie to było tworzone na podglebiu przekonania o wyższości intelektualnej, społecznej, narodowej generalnie Niemców nad innymi narodowościami, równocześnie z takim przekonaniem u tych ekstremistów, że skoro dysponują tymi cechami predestynującymi ich do określenia siebie mianem narodu panów, das Herrenvolk, tak, to mają oni również prawo uwalniać przestrzeń zajmowaną przez ludy niżej stojące, by stworzyć dobre, lepsze warunki życia dla rosnącej liczby Niemców. Tu też wypada powiedzieć, że na terenie II Rzeszy między rokiem 1871 a 1913 liczba ludności wzrosła z 41 do 66 milionów, a więc powiększyła się ponad 50% w ciągu 40 lat. I to właśnie dla tych ludzi geopolitycy niemieccy, folkiści niemieccy, rasiści niemieccy chcieli stworzyć, uzyskać nową przestrzeń. Narodowi socjaliści Hitlera po prostu zradykalizowali jeszcze bardziej poglądy, które były formułowane już od kilkudziesięciu lat. Tutaj mówimy o Hitlerze, ale przecież głównym ideologiem uzasadniającym prawo Niemców do ekspansji był Alfred Rosenberg, człowiek wywodzący się z mniejszości niemieckiej funkcjonującej na terenie Łotwy, który wyjechał stamtąd w okresie, gdy o te tereny, jego tereny ojczyste, toczyła się z jednej strony rewolucja, wojna między Łotyszami a armią bolszewicką, ale też i toczyła się rywalizacja między dawną elitą niemieckiego pochodzenia, a nową narodową elitą łotewską. I ten człowiek napisał dzieło, które zatytułował Mit XX wieku. W nim z jednej strony swoim rodakom tłumaczył dlaczego rzekomo Niemcy ulegały różnym słabościom na przestrzeni wieków, ale też dlaczego przegrały wojnę i zostały upokorzone zapisami traktatu wersalskiego z 1919 roku. I tutaj było wskazanie między innymi u Rosenberga bardzo mocno przypisywanie roli Żydom na przestrzeni wieków, ale też i w okresie I wojny światowej. I to doskonale pasowało do poglądów Adolfa Hitlera i niektórych innych radykałów nacjonalistycznych. I teraz też i w XIX wieku rozwijano różne teorie antysłowiańskie i antypolskie. To jest pewien paradoks, bowiem mamy do czynienia z sytuacją, w której podstępem, przekupstwem, grając na słabościach, król Fryderyk II Wielki, ale też jego następcy doprowadzili do upadku Rzeczpospolitej. I coś się dzieje później, po roku 1772. Otóż mieszkańcom ziem niemieckich, Europie i światu tłumaczy się, że rzekomo Rzeczpospolita upadła z powodu braku zdolności Polaków do samorządzenia się. Zupełnie z tej narracji zniknął przekaz o trwających dekady działaniach przeciwko państwowości polskiej, działaniach zmierzających do zdegenerowania części elit politycznych Rzeczpospolitej. Więc przedstawiono skutek niejako bez pełnej palety przyczyn. I ta narracja o niezdolności Polaków do samorządzenia się abstrahowano. To zresztą proszę zwrócić uwagę od tego, że przez setki lat Polacy skutecznie zyskiwali dla siebie zainteresowanie sąsiednich narodów, tworząc wielkie terytorialnie i bardzo silne państwo. Więc jak gdyby abstrahowano od tego i nagle sprowadzano Polaków do kategorii jakichś takich warchołów, pijaków, gdzie opisywano ów rzekomy brak zdolności owym pojęciem polnisze wirtschaft, czyli kompletny bałagan. Znowu abstrahowano od zdolności Polaków do samoorganizacji i skuteczności, która miała miejsce chociażby na terenie Wielkopolski, na terenie tak zwanej dzielnicy pruskiej. Natomiast mówię o tym wszystkim, aby wskazać, że niejako kodowano świadomość niemiecką, najpierw elit, a wraz z upowszechnieniem systemu oświatowego również mas niemieckich w takim przeświadczeniu o tym, że Polacy są jakąś kategorią niższą. Tutaj zwróciłem uwagę na to, że bardzo opiniotwórcza w moim przekonaniu powieść Soldun Haben, napisana w połowie wieku XIX, do I wojny światowej doczekała się 55 wydań. I przybliżając Państwu treść tej, w tak skrócie, przedstawiono tam skrajnie negatywny wizerunek żydowskiego handlarza, przedstawiając go jako osobę podstępną, nadużywającą zaufania, ale Polaków odnoszących się do powstania przeciwko zaborcom przedstawiono jako okrutników zdolnych do przemocy. W moim odczuciu łagodniej niż skrajnie negatywny portret owego żydowskiego handlarza. Niemniej obie figury handlarza i polskich powstańców zaprezentowano tam bardzo negatywnie. I proszę spojrzeć, taki obraz cieszył się tak wielką popularnością, że w przeciągu 60 lat ukazało się, jak powiedziałem, ponad 50 wydań tej powieści. Przecież w ówczesnych warunkach kierowano ją, te wydania były uzasadnione zainteresowaniem, popytem. Innymi słowy, dziesiątki, setki tysięcy czytelników w kolejnych generacjach i rocznikach z zadowoleniem przyjmowało ten przekaz i on musiał im odpowiadać. Może również i dlatego, że na koniec główni bohaterowie niemieccy tej powieści samorganizują się, przeciwstawiają i są w stanie obronić czy odzyskać poprzedni stan posiadania. Ojcze, pyta ojciec, skąd się bierze właśnie to okrucieństwo. Otóż kodowanie ludzi przeświadczeniem, że mają nadzwyczajne zdolności, a przez to prawo do tego, żeby tłamsić inne istoty ludzkie, nawet więcej, odmawiać człowieczeństwa innym istotom ludzkim, to otwierało drogę do tego bestialstwa, o którym wiemy, bestialstwa związanego z funkcjonowaniem niemieckich narodowo-socjalistycznych obozów. A jeszcze nałóżmy na to jedną rzecz. Otóż kodowanie młodzieży. Od wiosny 1933 roku ludzie Hitlera uzyskali dostęp do edukacji młodego pokolenia, od dzieci i nastolatków po osoby starsze. Oni zlikwidowali wszystkie alternatywne organizacje. Za wroga swojego uważali i podświadomie to przedstawiali społeczeństwu instytucje kościelne. Tak, Kościoła rzymskokatolickiego, jego wierni stanowili około 30% wśród obywateli Rzeszy, ale również negatywnie przedstawiano struktury kościołów ewangelickich funkcjonujących na terenie Rzeszy. Droga czy cel, do którego zmierzali narodowi socjaliści, to zanegowanie chrześcijańskich kościołów, chrześcijaństwa w tej formie, która funkcjonowała od setek lat. W miejsce tego zaczęli tworzyć jakiś taki amalgamat pewnych informacji związanych z chrześcijaństwem, ale z dominacją elementów rasistowskich, nacjonalistycznych, w której to wiara we wspólnotę krwi, we wspólnotę narodową, nacjonalistyczną miała górować nad wiarą w istnienie bytu podstawowego, Boga. Tutaj dążyli do tego, aby główną figurą zastępującą Boga stał się Führer. Wręcz powiedziałbym, w praktyce przypisywano mu cechy nieomylności, nadzwyczajności, wręcz cechy boskie. I teraz sprowadzając to do rzeczy następującej. Tam, gdzie znika Bóg, znikają, tam, gdzie znikają przykazania, w tym między innymi to nie przelewaj krwi niewinnej, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu, w to miejsce wprowadzono nowy katalog zasad systemu wartości, w której nie przyjęto, iż wszyscy ludzie są równi przed obliczem Boga. Nie. W tym katalogu uznano, że są ci lepsi zasługujący na panowanie, na dominację i ci wszyscy inni, którzy mają służyć, a jeżeli się temu sprzeciwiają się dominacji narodu panów, to można ich represjonować i wręcz eksterminować, wprowadzając do metod działania przeciwko tym podludziom, ta kategoria przecież znana nam, the Untermenschen, czyli podludzie, tak? Herrenvolk, naród panów i podludzie. I w tym przekazie szowinistów narodowo-socjalistycznych my, jako Polacy, ale nie tylko, również inne kategorie nazwane wprost, zostaliśmy zaliczeni do kategorii owych podludzi, których można traktować instrumentalnie, a podchodząc do sprawy z punktu widzenia egoizmu nacjonalistycznego Niemców, wręcz należy traktować instrumentalnie, bo tak jak później już podczas narad, a niekiedy wewnętrznych narad narodowych socjalistów ze struktur okupacyjnych, wskazywano, że jedynym celem pozostawiania przy życiu Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, Żydów, czasowego pozostawania przy życiu, jest służenie narodowi niemieckiemu i państwu tego narodu. Tacy ludzie zarządzający znacznymi terenami okupowanej Polski, jak na przykład Erich Koch, którego władza rozpościerała się od Królewca, ale również przez Północne Mazowsze w ramach rejencji ciechanowskiej, czy dalej w praktyce przez Podlasie, przez tak zwany Okręg Białostocki, ale wchodziła ona na teren Polesia, na teren Wołynia, to ten człowiek wprost mówił do swoich podwładnych, iż miejscowi ludzie, w tym miał pod swoją władzę Polaków, Ukraińców, polskich Białorusinów, polskich Żydów, oni mają prawo, mają obowiązek służyć i to jest jedyna funkcja, jedyna rola, którą on przewidywał dla podbitej ludności. I teraz czytając przemówienia Hitlera, czytając teksty Rosenberga, czytając teksty takiego radykalnego rasisty, jakim był Julius Streicher, ale ich teorie powielali ludzie podlegli szefowi propagandy Józefowi Goebbelsowi. Dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy państwa niemieckiego i urzędników państwa niemieckiego kierowanych na tereny podbite traktowali miejscową ludność nie jak równych sobie, ale skrajnie przedmiotowo. I teraz też oczywiście ci przełożeni berlińscy określali pewien kalendarz, plan gry i też gradację traktowania miejscowej, podbitej ludności. Niewątpliwie największa zapiekłość była w takim ogólnym ujęciu kierowana przeciwko Żydom. Natomiast w przypadku Polaków, Białorusinów, polskich Ukraińców, ale też i Białorusinów czy Ukraińców mieszkających na wschód od przedwojennych ziem polskich, tutaj stosowano inną nieco taktykę, dlatego że przyjęto, iż w pierwszej kolejności trzeba uderzyć w elity społeczne, wyeliminować je, bo one były zdolne do organizowania społeczeństw, do organizowania oporu. Natomiast po wykonaniu tego uderzenia w 1939-1940 roku, a na terenach wschodnich później, to uderzenie przyszło w 1942-1943 roku, przyszedł czas na rozwiązania dotyczące milionów ludzi, już nie dziesiątków tysięcy, a milionów. I też działano w sposób bardzo, bardzo systematyczny. Rozgadałem się, ojcze.
Bardzo dziękuję.
Przerwę tutaj, proszę o kolejne pytanie.
Ja może zaproszę też naszych słuchaczy do rozmowy. Drodzy Państwo, zachęcam, zapraszam. Może też nie mówimy o samych takich konkretach, które dotyczą samych już obozów tej eksterminacji. Czasem na mapach widzimy kilkadziesiąt zaznaczonych obozów, a pan profesor wspominał o 1000, bo pomyślmy o tym, że przy konkretnie tworzonym obozie, jak chociażby KL Auschwitz, było 40 podobozów, później gdzieś na przykład ten Majdanek, to również kolejna liczba, czy te KL Stutthof, czy Gross Rosen miały 119 aż podobozów na terenie okupowanej Polski, jeszcze kilkanaście podobozów w Prusach Wschodnich. Pan profesor też mówił o tym, że aż od Szczecina, prawda, po Królewiec, prawda, te obozy.
Tak, no jeżeli nie ma w tej chwili
ja tylko zapowiem telefony i pana profesora poproszę o rozwinięcie. Drodzy Państwo, 56-655-23-55, Polska Północna, 56-655-23-56, Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536-600 i 536-600-200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33 i drugi 48-56-655-23-66. Panie profesorze, mamy, to może spróbujemy, a później będziemy też temat rozwijali. Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Już przechodzę do drugiego pomieszczenia, już, żeby tam nie było słychać radia. Z tej strony Tereska z Warszawy. Chciałam o obozie, o którym w Radio Mario było mówione, ale żeby pan dyrektor jako specjalista od II wojny światowej ten jakoś tak dziwnie pomijany, zapominany temat omówił. Była książka o tym, miała być jeszcze następna, wspaniała, ogromna, ale profesor sędzia Czcińska, która prowadziła sprawę, została po prostu w swoim domu utopiona w wannie. Przedstawione to było jako niby przypadek. Chodzi o KL Warszał, który sędzia Czcińska przeprowadziła przez bardzo długo przesłuchania świadków i bardzo rzeczową książkę napisała, gdzie są materiały, zdjęcia rosyjskie, gdzie są radzieckie, gdzie są zdjęcia niemieckie, gdzie jest rozkaz Hitlera o powołaniu obozu. I w tej chwili jest jakaś taka zmowa milczenia także i w Warszawie. Było powołane głosami Senatu jednogłośnie, to jest bodaj jedyna uchwała, która podjęta, o upamiętnieniu KL Warszawy w Warszawie pomnikiem, do tej pory niezrealizowana. To za, że tak powiem, prezydentury miasta Warszawy pani Grodziewicz-Walc. Pieniądze, które były przeznaczone na pomnik, odbył się konkurs, został wybrany konkretny model pomnika i pieniądze zostały przez panią Gronkiewicz-Walc odebrane, a w tej chwili niektórzy aktywiści w Warszawie niszczą miejsca upamiętnienia. Na przykład ten obóz miał 5 podobozów, jeden był na kole i znalazły się panie, które nie pamiętały z czasów wojny, w związku z czym doprowadziły do zniszczenia upamiętnień na terenie Lasku. Na kole. Oficjalnie, no nawet niektóre czynniki profesorskie, które nie znały się na tej sprawie w ogóle, została wydana książka, przepisane pewne wyniki badań sędzi Trzcińskiej, ale zupełnie bez badań własnych i jeden z panów profesorów, nawet z IPN-em związany, lansował zdanie, że jedynie pod obóz Gęsiówka, że to był KL Warszał. Zniszczono komorę gazową, której były zdjęcia na terenie Warszawy Zachodniej. Przez długi czas ludzie upamiętniali to miejsce świeczkami, plakatami. To było zrywane cały czas, ponieważ prawdopodobnie omyłkowo musiano pomylić pana Kurtykę, że podpisał zniszczenie tego, co zostało. Tam niedaleko jest gazownia i stamtąd był gaz tej komory gazowej i został zbudowany ładny taki wiadukt pod Dworcem Zachodnim na drugą stronę. Jest upamiętnienie na skwerku Pawełka. Ten skwerek Pawełka wyznaczyła pani Gronkiewicz-Walc. Jest to tak, że tak powiem, miejsce na kompletnym zadupiu, aczkolwiek jest to, przepraszam za wyrażenie, ale tak się mówi. Jest to na terenie Warszawy, prawie w centrum Warszawy, ale niedostępne z każdej strony. Tam nie dojedzie z wycieczką, bo ja prowadzę wycieczki. Tam się nie dowiedzie ani młodzieży, ani dorosłych. Nie ma gdzie stanąć autobusem, ponieważ zabrano pieniądze, miejsce jest upamiętnione. To jest tuż przy tych budowlach gazowni. Miejsce jest upamiętnione kupą kamieni polodowcowych głazów, które ludzie zwozili, przynosili albo przywozili wózeczkami. I tam były spotkania z sędzią Trzcińską, po mszy tam chodziliśmy tak procesyjnie, paliliśmy świece. No i w tej chwili temat wisi. Ja chciałabym tutaj poprosić pana dyrektora o wypowiedzenie się, o wzmocnienie tej ewidentnej tezy, że obóz istniał, że te podobozy były, a jeszcze takie nazwisko, profesor, chyba się nie mylę, Pogonowski, albo nie dam głowy w tym momencie. Jeńcem tego obozu był profesor, który żyje w Stanach Zjednoczonych, który złożył świadectwo. A ponieważ był przewożony z Zachodniej na Gęsiówkę i uciekł po drodze, znał doskonale teren i skoczył między budynki. Miał tą wiedzę, że tych podobozów i to świadectwo złożył. Na pewno było więcej i nie była tylko Gęsiówka, której to przepisano, że to tylko Żydzi, tylko Gęsiówka i to był KL Warszał. KL Warszał rozkazem Hitlera był założony jako obóz koncentracyjny, taki dziwny, bo w 5 podobozach nie było żadnych specjalnych drutów, niczego takiego. Gdzie byli kierowani, to sędzia Trzcińska do tego doszła, gdzie byli kierowani ludzie z łapanek. I tam jest ta duża ilość ludzi, których, tych ofiar z łapanek, którzy byli w tych podobozach albo na miejscu likwidowani, albo wysyłani dalej do Auschwitz na przykład. I duża ilość ofiar, tam było ponad 100 tysięcy, która została dopisana później do ofiar powstania. tyle ofiar powstania wcale nie było, ile się podaje, tylko żeby jakby pogorszyć stosunek społeczeństwa do powstańców i do dowódców, dopisano ofiary KL Warszał do ofiar obozu, do ofiar powstania, ofiary KL Warszał. To właśnie tyle pokrótce, bo jeszcze można bardzo dużo mówić. No, są
dziękuję
dowody...
bardzo. No, dziękuję pani Tereniu.
Po prostu kupić tą książkę i zobaczyć zdjęcia i wyniki przesłuchań. Dziękuję pięknie i proszę o...
Dziękuję. Panie profesorze?
Cóż mogę powiedzieć? Ja czytałem przed laty książkę Bogusława Kopki, który poświęcił lata swojej pracy właśnie badaniu dziejów obozu, o którym pani mówię. Przyznaję, że szczegółów dotyczących tego jednego z obozów i ulokowanego w centrum stolicy naszego kraju w tej chwili nie znam. Natomiast myślę, że to jest sprawa tak istotna, że należało, czy można by zorganizować jedno ze spotkań w ramach rozmów niedokończonych właśnie z historykami, warszawianistami, którzy znają tutaj bardzo szczegółowe informacje na ten temat, tak aby przybliżyć słuchaczom najnowszy stan wiedzy, badań na ten temat. Obóz ulokowany w centrum Warszawy jest bezsprzecznie faktem, natomiast ja nie będę próbował dywagować, bo w tym momencie gotowej wiedzy szczegółowej na jego temat nie mam, więc byłoby to z mojej strony niepoważne. Ale to jest tak istotna sprawa, tak dramatyczna, że myślę, ojcze, że należałoby, czy można by poświęcić temu zagadnieniu jedno ze spotkań, ale dedykując do niego historyków, którzy koncentrują swoją uwagę na wydarzeniach w Warszawie w latach 1943-44. To w kwestii KL Warszał niestety szczegółowo tutaj nie mogę wejść w dyskusję, w uzupełnienia, bo nie mam niezbędnej wiedzy na ten temat.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony ksiądz Jacek z Waligóra z Ukrainy, ale dzwonię z Polski. I tak słucham audycji. I do pana profesora mam takie pytanie, czy kiedykolwiek słyszał pan o... To nie był obóz koncentracyjny, nazwa była pełna, niemiecki zakład karny o zaostrzonym rygorze, kolonia rolna w Przedzielnicy. Przedzielnica to pisano przed wojną, Przedzielnica koło Nowego Miasta albo koło Przemyśla, ponieważ jest to między Nowym Miastem, które dzisiaj jest na Ukrainie, a Przemyślem, który jest po polskiej stronie. Kiedyś oczywiście było to wszystko w Polsce. Tamten niemiecki zakład karny powstał zaraz po wkroczeniu Niemców. Zostały wykorzystane budynki przedwojennego zakładu poprawczego. I jak pan profesor mówił o właśnie tych Niemcach szkolonych do prowadzenia obozów, to dlaczego ja mówię o tym zakładzie karnym? Ponieważ tam do tego zakładu karnego trafili więźniowie, którzy byli wcześniej w Oświęcimiu. I po wojnie, gdy oni składali zeznania, to jeden z tych więźniów zrobił takie porównanie, że w Przedzielnicy było gorzej niż w Oświęcimiu. A dlatego było gorzej, między innymi dlatego, że do 1943 roku ci więźniowie byli cały czas zakuci w kajdany z tego powodu, że oni byli wyprowadzani do pracy, czy to w polu, czy w kamieniołomach. I stąd te kajdany były ciągle na ich nogach. I tam niemiecka załoga była niewielka, bo było tylko siedem tych niemieckich żołnierzy. Natomiast reszta strażników to byli wartownicy, strażnicy i Polacy, i Ukraińcy. I jak właśnie zbierałem o tym zakładzie, o tych ofiarach informacji, dostałem dostęp do materiałów IPN-ie w Rzeszowie. Tam pośród tych właśnie zeznań natrafiłem na takie zeznanie byłego więźnia, który przeżył to więzienie, ten można powiedzieć obóz. Chociaż takiej nazwy nie miał, natrafiłem na opis, gdy dokładnie opisał polskiego strażnika. Jak czytałem, to przez to, że pracuję na tamtych terenach i tam pracowałem niedaleko Nowego Miasta, ja po prostu wiedziałem o kim, o jakiej rodzinie ten właśnie były więzień mówił. Ja tych ludzi znałem i okrucieństwo tego polskiego wartownika tam zostało opisane bardzo krótko. On za każdego zabitego więźnia, a zabijał więźniów drewnianą laską, dostawał 100 złotych pojemnych polskich złotych. I do czego to mówię? Ten człowiek, on po wojnie został na terenie Związku Radzieckiego, on nigdy nie poniósł żadnej kary. Ja byłem na jego grobie, a poszedłem po to, żeby się tak tam zastanowić, no, gdzie on teraz jest, że on już odpokutował. Natomiast ksiądz, który pracował w Nowym Mieście, ksiądz Jan Szetela, on też po wojnie nie wyjechał, on został w Związku Radzieckim. I ksiądz Szetela w 1950 roku został aresztowany, skazany na łagry, był w Kazachstanie 5 lat, a powodem, jednym z głównych powodów było to, że był przewodniczącym Polskiego Komitetu Opiekuńczego. I ksiądz Szetela organizował przez ponad rok jako ten przewodniczący pomoc dla tych więźniów. On miał dużo nieprzyjemności. On tym swoim parafianom, tym Polakom tam pracującym, tym wartownikom, on im zwracał uwagę, że tak nie można z ludźmi postępować. Historia przydzielnicy jest o tyle nieznana i znana, że ofiary przedzielnicy są pochowane w zbiorowej mogile w Nowym Mieście na cmentarzu. Tam jest 259 ciał. A lista zachowana w pełni, którą w czasie wojny w sobie wiadomy sposób pisał ksiądz Szetela, skąd on miał dane tych ludzi, którzy umierali w obozie, to jest jego tajemnica, ale pewnie ktoś z parafian pracował w kancelarii. I ja z tą listą przez wiele lat zwracałem się do różnych instytucji w Polsce i nikt nie był tym zainteresowany, nawet Polski Czerwony Krzyż. Po wielu latach pomógł nasz dziennik. W 2014 roku została opublikowana ta lista tych 259 osób. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego prawie 30 rodzin znalazło swoich bliskich. Udało się upamiętnić to miejsce o tyle, że jak jeszcze istniała Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, oni postawili pomnik i na tym pomniku są te nazwiska. Rada została rozwiązana i to przeszło w kompetencje IPN-u. Pomnik postawiony był w 2015 roku. Do dnia dzisiejszego nie było oficjalnego otwarcia pomnika. Z roku na rok to przekładano, potem radę rozwiązano. A potem stało się tak w 2018 roku, że proboszcz w Nowym Mieście, ksiądz Józef Czernik, zmarł. I ja wtedy zadzwoniłem do IPN-u z pytaniem, co dalej z pomnikiem, kiedy będzie wreszcie otwarcie. I ja wtedy usłyszałem bardzo przykre słowa, ale usłyszałem, że ja nie mam nic do tego miejsca. będą rozmawiać tylko z nowo mianowanym proboszczem. Więc ja cierpliwie czekałem. Pierwszy był pół roku taki tymczasowy administrator, potem przez 2 lata był jeden proboszcz, teraz od roku jest kolejny proboszcz. I ja zapytałem się tych księży, czy przez te 3 lata ktoś z IPN-u zwrócił się właśnie w tej sprawie, że wreszcie ten pomnik trzeba otworzyć, otwarcie uroczyste zrobić. Nie było nigdy ze strony Ukrainy żadnych przeciwieństw, żeby takie uroczystości się odbyły. Ja mam wielki żal, ponieważ jak jeszcze pracowałem w tamtych stronach i przyjeżdżały dzieci mające po 70, 80, 90 lat i po tylu latach dowiedzieli się, gdzie pochowani są ich ojcowie, to mam wielki żal dzisiaj, na dzień dzisiejszy do Instytutu Pamięci Narodowej za to, że, przepraszam za wyrażenie, że tak olał, że tak wobec tych dzieci się zachowano, że ci ich rodzice są gorsi. Oni nie potrzebują upamiętnienia. To jest bardzo przykre. My możemy narzekać, że nie pozwalają nam stawiać krzyży na innych mogiłach, ale tu nie ma do dnia dzisiejszego oficjalnego otwarcia. Jak ja wyglądam wobec tych rodzin, bo były wielkie obietnice wielkich uroczystości, które się nie odbyły. Jak ja wyglądam wobec tych rodzin? I w tym roku, gdy zobaczyłem wielkie uroczystości w Hucie Pieniackiej, a dzień później wielkie uroczystości w Łanowicach, to jest niedaleko od Nowego Miasta, tam byli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, tam byli przedstawiciele IPN-u, tam byli przedstawiciele innych organizacji polskich. I tam była wielka uroczystość. Nie można było podjechać te parę kilometrów i dla świętego spokoju zrobić otwarcie. Nie. Ja wtedy co zrobiłem? Parę lat temu miałem wielkie wątpliwości, ale przyjąłem medal, który mi dano. Uzasadnienie było takie, że za pracę dla Nowego Miasta, dla tego grobu i dla Saliny. O Salinie już nie będę mówił, co to jest. Ja oddałem w marcu ten medal do IPN-u. Minęło pół roku. Nikt nawet nie zapisał jednego zdania. Jeśli mówimy, że są jakieś takie miejsca zapomniane, to ja chcę zwrócić uwagę, że są takie miejsca, które są zapomniane przez polskie instytucje. Tu dokładnie ofiary przedzielnicy są zapomniane, albo lepiej powiedzieć, lekceważone przez IPN. Przepraszam za długą wypowiedź, ale temat mnie do tego zmusił.
Mm-hmm. Ja myślę, że księdza, że czasem warto kuć żelazo, bo tak możemy czekać, że ktoś, nie wiem, kto się tą sprawą zajmował, myślę tutaj pan profesor powie, no może jak taką procedurę podjąć, albo w które drzwi trzeba by zapukać, no bo jeżeli ma się jakieś dobro dokonać, to też myślę, że nie należałoby sobie, prawda panie profesorze, panie dyrektorze, odpuszczać, no bo możemy mówić, że stało się tak czy inaczej. Nie wiemy, z jakich to było powodów. Pewnie nie dlatego, że ktoś w IPN-ie się obraził. Może nawet ktoś się zmienił na stanowisku, nie przekazał do końca i też może sprawa właśnie tak nie przycichła, tak trochę umarła. A na pewno wydaje się, nie jest to kwestia jakoś lekceważenia czy takiej obojętności.
Czy tutaj wyprzedził ojciec jakby moje przypuszczenia co do przyczyny. Natomiast ja dodam jeszcze jedną rzecz, cytując czy parafrazując słowa z pisma. Żniwo wielkie, robotników mało. Skala zbrodni dokonanych na terenie okupowanej Polski, która objęła co najmniej 6 milionów osób, to działania, które ludobójcze, morderstwa, które miały miejsce w tysiącach miejsc, a gdy mówimy o obozach, to ta rzucona przeze mnie liczba 1000 jest dolnym progiem, liczbą minimalną. Więc proszę sobie teraz wyobrazić, że chociażby obozów pracy tylko na terenie generalnego gubernatorstwa, które w tym momencie nie obejmuje Pomorza, Wielkopolski, Kujaw, Górnego Śląska, nie obejmuje Podlasia z dzisiejszych granic, a zostawiam województwa wschodnie przedwojenne. Mamy do czynienia na terenie generalnego gubernatorstwa z utworzeniem ponad 400 obozów pracy, w której eksploatowano niewolniczą siłę roboczą i poddaną w zasadzie samowoli, często tylko nawet podoficerów skierowanych do pilnowania więźniów, do nadzorowania prac. I w przypadku tego obozu, gdzie więźniowie pracowali za kłódki w kajdany, no to trzeba powiedzieć, że to nie była norma, ale coś nadzwyczajnego, ale nie jest to sprzeczne z naszą wiedzą o tym, że panem życia i śmierci osadzonych był miejscowy komendant. Nie było żadnej instytucji i drogi odwoławczej. W związku z tym było tak najpewniej, jak ksiądz ustalił, jak podali świadkowie. A ojciec wskazał, żeby kuć żelazo. Więc powiem tak, trzeba nadać sprawie drogę służbową, a droga służbowa polega na krótkiej informacji. W tym roku postawiono upamiętnienie 250 kilku ofiar tego obozu karnego, o którym ksiądz mówił. Z nieznanych, niezrozumiałych powodów istnieje sytuacja naganna, polegająca na tym, że nie dokonano uroczystego odsłonięcia tego pomnika ofiar. I to pismo w drodze służbowej powinno być skierowane do właściwego oddziału IPN. Tak jak słyszę od księdza, w grę wchodzi tutaj oddział w Rzeszowie i sekcja odpowiedzialna za te obowiązki, które wcześniej sprawowała Rada Upamiętnienia Pamięci Miejsc Walk i Męczeństwa, sekcja IPN-u, ma urzędowy obowiązek zajęcia się sprawą i głęboko wierzę, że jeżeli takie pismo zostanie skierowane, jestem przekonany, to te działania zmierzające do odsłonięcia będą miały miejsce. Ja osobiście wielokrotnie uczestniczyłem w przedsięwzięciach tego typu, w upamiętnieniach, gdzie czy to ofiary, czy to żołnierzy, partyzantów podziemia niepodległościowego upamiętniano. Wszystko to wymaga dopełnienia określonych procedur, natomiast sukcesywnie w ramach środków to te miejsca, te osoby, które jeszcze nie były upamiętnione, są upamiętniane. Więc ja do księdza z taką prośbą i apelem, aby nie porzucał tej sprawy, przypomniał jej, ale w sposób, proszę mi wybaczyć, jednak taki służbowy, w którym instancja do tego powołana ma obowiązek ustosunkowania się i to waga pisma, dokumentu polega na tym, że nie można zignorować, ale pracownik Instytutu Pamięci Narodowej odpowiedzialny za ten teren
będzie musiał udzielić odpowiedzi, a tę odpowiedź uzasadni jego przełożony. I o ile wiem, to te sprawy przechodzą nawet przez szczebel warszawski. Także jedyne to, co mogę powiedzieć, bo okoliczności szczegółowych jak gdyby tego zaniedbania no nie znam. Słyszę o sprawie pierwszy raz, ale na pewno w oddziale rzeszowskim IPN-u jest osoba, a być może kilka osób, które, do których obowiązków należy zajęcie się tą sprawą.
Dziękuję. Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Torunia, obecnie jest poza Torunia. Nie jest tajemnicą, że założeniem Niemiec jest przekształcenie Unii Europejskiej w jedno superpaństwo pod przywództwem narodu niemieckiego, które uważało się i dalej się uważa narodem wyższym intelektualnie. Jeśli do tego dojdzie, to pewnie w założeniach mają również obozy koncentracyjne.
Panie Stanisławie, ja bym chciał, żebyśmy mówili na temat obozów, nie tego, co dziś się dzieje i co może czasem też i nas jakoś niepokoić. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Wejherowa na Kaszubach.
Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza, bardzo serdecznie, i pana profesora.
Dziękujemy.
Jakże bardzo pouczającej. Może rozpocznę tak. W 1939 roku, w sierpniu 22, niejaki Adolf Hitler wygłosił przemówienie do wyższych dowódców Wehrmachtu, gdzie powiedział: zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejkolwiek oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Czyli plan był nader poważny. Już nie wspomnę o Bismarku, który również się wyrażał niewłaściwie, że no, już nie będę mówił, ale co do wspomnianego wątku, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, wiemy i pamiętamy, ojciec też, przed laty pani świętej pamięci już Maria Trzcińska, sędzia, bardzo dużo audycji było w Radiu Maryja na ten temat. I jakże niepochlebnie, o ile ja pamiętam, wyrażała się o panu doktorze Kopka, chyba nazywał się wtedy ten pan, gdzie były pewne tam perturbacje z dokumentacją i tak dalej. I ciekawe jest pytanie, gdzie te wszystkie dokumenty pozostały, które przez lata, chyba 40 lat bodajże, zbierała pani sędzia Maria Trzcińska. A bardzo wydatnie, jak pamiętamy, pomagała jej w tym nasza wspólna znajoma, profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, pani Mira Modelska-Krycz, która właśnie współpracowała wtedy z...
Tylko, że tak pan stawia, panie Jarosławie, trochę takie pytania retoryczne, czy też coś
nie,
wie
to,
na
to
temat?
Nie, to jest konkretne.
Bo
co z tymi
pan,
dokumentami?
My panu nie odpowiemy tutaj.
Ostatnie pytanie tylko, proszę ojca. Bardzo króciutkie. Pan profesor zapewne orientuje się, jakie z dotychczasowych zawartych pokojów Niemcy-Polska zostały dotrzymane. Powiedzmy od początku 1918 roku, pokój w Budziszynie. I to by było może tyle, bo naprawdę jest...
Dziękuję, chociaż żebyśmy nie skakali po całej historii, tylko trzymali się tego dziś proponowanego tematu obozy zagłady. Panie profesorze, panie dyrektorze.
Trzymając się obozów. No więc mamy do czynienia z tymi zakładanymi w bezpośrednim sąsiedztwie okupowanej Polski, tak jak to był wspomniany obóz Sztutow, którego filie rozciągały się w północnym pasie od ujścia Odry aż po Królewiec. Na terenie okupowanej Polski KL Auschwitz, a też ten obóz utworzony w Warszawie, KL Lublin, który znamy szerzej jako Majdanek, i to są te obozy
karne, do których kierowano na podstawie wyroków sądowych, ale też najczęściej na podstawie decyzji władz policyjnych. Teoretycznie kierując do obozu koncentracyjnego przewidywano możliwość opuszczenia tego obozu przez osadzonych. Natomiast poddanie de facto bezprawiu oprawców zarządzających tymi obozami sprawiało, plus warunki wegetacji sprowadzające się de facto do eksterminacji pośredniej poprzez głód, brak lekarstw, fatalne warunki sanitarne, no sprawiały, że dla dużej części ludzi kierowanych do obozów pobyt tam kończył się śmiercią. Najbardziej tragiczne są oczywiście losy ludzi zupełnie niewinnych, bez winy, których chwytano w różnych łapankach, brano jako zakładników i kierowano do tych miejsc, aby steroryzować 30 kilka milionów obywateli polskich, dlatego że obozy i sposób traktowania tam ludzi miał tłumić opór, odbierać wolę oporu, podobnie jak egzekucje publiczne, czy to w miastach, czy też niekiedy nawet wręcz pokazowe egzekucje dokonywane na terenach wiejskich, w małych miasteczkach, czy wręcz we wsiach. I tutaj jest sytuacja, w której przechodzą setki tysięcy Polaków przez tę sieć obozów przesiedleńczych, koncentracyjnych, owych zakładów karnych, tak jak ten, o którym mówił wcześniej ksiądz. Ludzie wychodzą stamtąd zmaltretowani fizycznie i gdy mówimy o 800 tysiącach obywateli Polski w 1945 roku, którzy zostali zarejestrowani jako inwalidzi, czy to fizyczni, czy też i chorzy umysłowo, to w ogromnej części to są właśnie byli więźniowie owych obozów pracy, obozów przesiedleńczych czy obozów koncentracyjnych. No, siłą rzeczy znikomy promil, ułomek promila wśród nich tworzą ci, którzy trafili do obozów ośrodków zagłady, dlatego że szanse przetrwania mieli tam tylko członkowie tak zwanych Sonderkommand i to ci, którym udało się uciec. Natomiast zaryzykuje szacunek 99,9% ludzi, których skierowano do Treblinki, do Bełsca, czy Sobiboru, czy do komór gazowych Auschwitz-Birkenau, ci ludzie nie mieli szansy się uratować. Oni zginęli w pierwszych kilku godzinach po wyładowaniu transportu. Już w czasie wojny, jak wówczas mówiono o Oświęcim, no my ze względu na to, jak manipuluje się dzisiaj kwestią niemieckich obozów poza granicami naszego kraju, przechodzimy do określeń niemieckich, ale przecież w czasie wojny, gdy każdy wiedział, kto założył, kto nadzoruje, kto decyduje o tym, co się dzieje w KL Auschwitz, to powszechnie używano określenia Oświęcim. I to pojęcie stało się synonimem piekła, zupełnie oderwanym niejako od kontekstu pobliskiego miasta Oświęcim. W przypadku Pomorza pamiętam opowieści, gdzie ludzie przestrzegali siebie: uważaj, co mówisz, bo trafisz do Sztutów. Nie mówiono już nawet, nie dodawano do obozu Sztutów, do obozu koncentracyjnego Sztutów. Sztutów już od jesieni 1939 roku na Pomorzu nie oznaczał nazwy wsi, która dzisiaj nadal tam jest, oczywiście w polskiej Sztutów, kojarzył się Pomorzakom z obozem dla jeńców cywilnych przekształconym w obóz koncentracyjny, z miejscem prześladowania, miejscem kaźni, miejscem wyniszczenia. I to, co mnie frapuje, gdy czytam o Auschwitz, o Sztutów, o Majdanku, to informacje o prowadzonych w 1943, w 1944 roku, też i wcześniej, ale mnie frapuje to, że nadal w 1943, nadal w 1944 roku w pracach planistycznych i realizacjach rozbudowy tych miejsc. I to oznacza, że one były przewidziane nie tylko dla eksterminacji Żydów europejskich, ponieważ większość z tych, którzy dostali się w ręce niemieckich narodowych socjalistów, w 1943 roku już zginęła. Żył znikomy odsetek. Te szerokie plany planistyczne, aby w danym obozie móc przetrzymywać jednocześnie w danej chwili nawet 100 tysięcy więźniów, oznacza, że planowano kierowanie tam kolejnych kategorii narodowych w celu wyniszczenia. Przy czym wszelkie eufemizmy stosowane w pismach niemieckich funkcjonariuszy, urzędników o przesiedleniu, resocjalizacji i tak dalej, no, stanowiły przykrywkę dla tego, co już realizowano w części, to znaczy generalnego przemianowania fizjonomii etnicznej i narodowej. Tu pan mówił o tej mowie Hitlera. Nie mamy dowodów na to, że taki plan unicestwienia Polaków czy nawet Żydów funkcjonował właśnie na krótko przed atakiem na Polskę. Natomiast bardzo szybko do takich prac planistycznych dotyczących najpierw 30 milionów, a potem stwierdzono, że powinien on dotyczyć 50 milionów, rozpoczęto i intensywnie te prace przygotowawcze w urzędach centralnych odpowiedzialnych za przyszłą kolonizację wschodu prowadzono aż do momentu, gdy Niemcy doznali klęski pod Stalingradem, a też pojawił się bardzo silny opór partyzantki na terenach okupowanych i to zmusiło Niemców do odstąpienia od szybkiego realizowania swoich planów. Niemniej, to jest też tak, gdy mówimy o obozach, że trzeba pamiętać na przykład o losie 100 tysięcy mieszkańców powiatu zamojskiego, których wstępnie zaczęto wysiedlać już jesienią 1941 roku, natomiast to pełne uderzenie rozpoczęło się w listopadzie 1942 roku. Miało doprowadzić do całkowitej depolonizacji po tym, jak wymordowano na tamtym terenie Żydów w ramach akcji Reinhardt. I przecież ludzie ci trafili do obozów przesiedleńczych po tym, jak ich wyrzucono z ich gospodarstw, odbierając majątek, a dzieci trafiały, te zakwalifikowane jako nadające się do zniemczenia, trafiały przecież do specjalnych ośrodków, skąd przydzielano je do niemieckich rodzin i szacuje się, że ten proceder rabowania dzieci objął kilkadziesiąt tysięcy chłopców i dziewczynek. To jest to kolejny, jak gdyby kolejna odsłona tej działalności na terenie okupowanej Polski. Tu przypominają mi się relacje dotyczące pierwszych obozów pracy, zarazem takich karnych z 40 roku. Tam zabijano pracą i zabijano głodem, zmuszając ludzi do pracy po kilkanaście godzin dziennie przy jakichś 100 czy 200 gramach chleba i w podawaniu cieczy, która była po prostu ciepłą wodą, w której pływały jakieś kawałki warzyw, zaledwie symulujące, był to płyn symulujący zupę, i ludzie, którzy mieli pracować ciężko fizycznie po kilkanaście godzin, byli, trudno powiedzieć, żywieni, tylko im podawano te skrawki żywności, a równocześnie, gdy padali z sił, byli bici albo nawet zabijani, tak aby przykład losu tych zabijanych stanowił element terroryzowania, wymuszania ekstremalnego wysiłku od pozostałych. I te realia obozów funkcjonują od 1940 roku, a tutaj na terenie mi bliskim, na Pomorzu, to do robót przymusowych kierowano już od września, października. Obóz pracy przymusowej, czy filii obozu Stutow na terenie Półwyspu Westerplatte uruchomiono niemal następnego dnia po zakończeniu bitwy. I jednorazowo we wrześniu 1939 roku już tam się przypędzano ponad 1000 robotników, których zadaniem było usuwanie rozbitych elementów składnicy wojskowej, usuwanie potrzaskanych drzew, no w takim natężeniu chociażby, żeby przygotować teren na wizytację, którą jeszcze we wrześniu przeprowadził tam Adolf Hitler. Ale te prace trwały tam przez następnych 20 miesięcy. Także mówimy o obozach koncentracyjnych, ale mówmy o obozach pracy, mówmy również o stosunkowo niewielkich obozach karnych, do których kierowano za niedostarczenie kontyngentu. i stopień jak gdyby represji związanych z niewywiązywaniem się, z niewykonywaniem nakazów i przepisów niemieckich był taki, że w 1942 roku steroryzowani rolnicy polscy wywiązywali się niemal w 100% z kontyngentów, chyba że partyzanci przejmowali te kontyngenty i nie dopuszczali do tego, aby one zostały oddane. Mówimy o terrorze, o różnych środkach, to wskażmy jeszcze taki element. Otóż bodajże w lipcu 1942 roku wprowadzono w Generalnym Gubernatorstwie karę śmierci za niewywiązywanie się z dostaw mięsa. I znamy przypadki, gdy osoby, które nie dostarczyły wymaganego kontyngentu, tą śmiercią zostały ukarane. Za drutami, za murami, w miejscach odizolowanych, pilnowanych, znalazło się w latach II wojny światowej kilka milionów polskich obywateli. Polaków w pierwszej kolejności, Żydów, ale podobne środki stosowano również na terenach, które przyłączono do nowo proklamowanych jednostek administracyjnych, takich jak Komisariat Rzeszy Ukraina czy Komisariat Rzeszy Wschód. W granicach tych jednostek znalazło się województwo wileńskie, nowogródzkie, wschodnia część poleskiego, poleskie, wołyńskie, nie mówiąc o wschodnich województwach stanisławowskim, tarnopolskim czy wschodniej części lwowskiego, które tworzyły dystrykt Galicja w ramach Generalnego Gubernatorstwa. Wszędzie tam znajdujemy obozy, które na przykład są albo dedykowane wyłącznie, dedykowane w tym sensie, że osadzano tam Żydów, ale i mamy inne obozy, do których kierowano osoby innej narodowości, Polaków, Białorusinów, Ukraińców. Ostatnia odsłona takich mobilizacji obozowych to przecież 1944 rok, gdy Niemcy potrzebowali masy robotników do przygotowania umocnień na linii Wisły. Przecież skądinąd wiemy, że wezwanie do tego, aby 100 tysięcy mężczyzn zgłosiło się na roboty przy umocnieniach, przy przygotowywaniu umocnień, no było jednym z elementów też stymulujących zachowanie warszawiaków, którzy poderwali się do walki 1 sierpnia. Obawiano się, że jak zniknie 100 tysięcy mężczyzn, w tym Niemcy wygarną też żołnierzy konspiracji, to powstanie nie będzie możliwe. I powiedzmy jeszcze, że obozy i pracy, i obozy koncentracyjne funkcjonowały niemal do ostatnich chwil przed wkroczeniem Armii Czerwonej i towarzyszących tej armii oddziałów tak zwanego Armii Berlinga, Wojska Polskiego. Przecież czy Majdanek, czy Auschwitz, to są miejsca, w których mordowano, więziono ludzi do ostatniej chwili. Te oddziały wkraczające zastawały tam jeszcze żyjących więźniów, ale też już tych, których zamordowano albo którzy dogorywali. Więźniowie, którzy siedzieli w obozach na terenie okupowanej Polski, w części byli przecież pchnięci w marsze ewakuacyjne, ponieważ Himmler wydał rozkaz, aby nie zostawiać żadnych więźniów. Ci ludzie nie dostali się w ręce nieprzyjaciela, byli świadkami zbrodni, ale też traktowano ich nadal na początku 1945 roku jako darmową siłę roboczą. Spośród 8 milionów przymusowych robotników pracujących na terenie Rzeszy w 1944 roku kilka milionów stanowili więźniowie obozów koncentracyjnych. Także ta machina lagrowa uruchomiona w marcu 1933 roku mieliła setki tysięcy ofiar aż do samego końca. Czy to Armia Czerwona, czy oddziały brytyjskie, czy amerykańskie uwalniały więźniów w kwietniu, w maju 1945 roku, gdzie niegdzie przecież załogi SS-mańskie dokonywały mordów na więźniach, aby oni nie przeżyli. Znamy takie zbrodnie dosłownie z ostatnich tygodni II wojny światowej przed kapitulacją III Rzeszy 8-9 maja 1945 roku.
Dziękuję. Ojcze? Dziękuję. Mamy telefon. Proszę bardzo, tak. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dla ojca Grzegorza i dla pana profesora. Mówi Maria Lublinianka, mieszkająca w Gdańsku, córka więźnia Majdanka. I chciałam powiedzieć tak, jako młoda dziewczyna, mam obecnie 72 lata i pamiętam, jak mój tato był zabrany na Majdanek. Proszę sobie wyobrazić, w ciągu jednego dnia w garniturze ślubnym był tato zabrany na Majdanek, taty brat świętej pamięci Antoni i moja babcia, mama taty. Trzy osoby z jednego domu. I dzięki Bogu tato wrócił do wyzwolenia, był na Majdanku. Ważył ponad 40 kg. Przeszedł i tyfus plamisty, i tyfus brzuszny. I chciałam pana profesora spytać, czy to nie jest wstyd dla państwa polskiego, bo ja mam przed sobą wszystkie dokumenty, które trzymam z Fundacji Polsko-Niebieskie Pojednanie, gdzie w 2003 roku dostałam jako rekompensatę 4399 zł 95 groszy. Czy to nie jest wstyd dla państwa polskiego? Tato, który był na Majdanku, trzy osoby z jednego domu. To jest urągające.
Jak długo był?
Tato był do wyzwolenia 45. Mm-hmm. To jest wstyd. Naprawdę dla państwa polskiego, co Niemcy robili. I jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, że tato, jak opowiadał mi, był na czwartym polu na Majdanku, obok pieca, gdzie palili ludzi. Takie świadectwo chciałam dać. Wszystko pamiętam, nawet swoim teraz wnuczkom opowiadam, bo ja pamiętam dokładnie, jak tato nas brał, całą czwórkę dzieci, u nas była czwórka, i opowiadał nam, co przeszedł, jaka kuchenna. Chciałam, żeby pan profesor coś na ten temat powiedział. Dlaczego takie odszkodowanie jako córka więźnia? 4399 zł. To jest wstyd, to jest urągające. Szczęść Boże za wysłuchanie.
Dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam.
W ten sposób, że jest to szokująca wielkość. Nie wiem zupełnie, w jaki sposób wyliczana, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że gdy dziś dojdzie do jakichś odszkodowań za pobyt, to osoby represjonowane, niewinne, dostają naprawdę duże pieniądze, ale proszę nie ja jestem szokowany, natomiast proszę nie oczekiwać ode mnie odpowiedzi, bo ja nie znam zasad, na podstawie których szacowano te odszkodowania. Ja mogę tylko powiedzieć, że mając zajęcia ze studentami, na temat stosunków polsko-niemieckich. Staram się zawsze pokazać film nakręcony po wyzwoleniu KL Lublin już w 1944 roku. Skądinąd ten film jest dostępny na YouTube i tam jest sygnał już 1944 roku. Zdjęcia są kręcone latem, a więc w grę wchodzi lipiec, sierpień 1944 roku, tak aby młodzież poprzez ten obraz jako na gorąco powstający no zapoznała się z tym, co nam jest znane, ale dla nich to jest pierwszy kontakt z informacjami o piekle obozów założonych i prowadzonych przez Niemców na terenie okupowanej Polski.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo.
Jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Maria Teresa z Torunia. Chciałam pana dyrektora prosić, żeby rozszerzył temat obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Mieszkałam w Poznaniu. Mój ojciec w 1939 roku został zabrany z listy elity poznańskiej najpierw do fortu VII, później Dachau, a jego droga krzyżowa skończyła się w Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany 19 czerwca 1940 roku. Ja znalazłam się w Toruniu, bo zajął się nami tutaj stryj, jedyny brat ojca, którego też hitlerowcy w 1943 roku zabrali i nie wrócił. Złożyłam też podanie, tak jak mój poprzedni słuchacz, o odszkodowanie do Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Ja dostałam odpowiedź, że ojciec zginął przed 1990 rokiem. Obozy były wiadomo w jakich latach. Nie komentuję, ale proszę bardzo, żeby pan powiedział szerzej właśnie o obozie Mauthausen-Gusen, bo wiadomo, że to było na terenie Austrii, ale mało się o tym obozie mówi. A tam zginęło bardzo dużo patriotów, do których mój ojciec należał. I właśnie bardzo dużo z Poznania. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i pana dyrektora.
Dziękuję bardzo, panie Mario, panie profesorze.
Obóz Mauthausen-Gusen został założony po dokonaniu Anschlussu przez Anschlussu Austrii i likwidacji Republiki Austriackiej, wcieleniu jej terytorium do III Rzeszy. No i w pierwszej kolejności skierowano tam przedstawicieli środowisk antynazistowskich z Rzeszy. W tym obozie i w innych represjonowano w sumie około 75 tysięcy opozycjonistów austriackich, ale też osób skierowanych tam z innych powodów, powiedzmy rasowych, czy z powodu na przykład homoseksualizmu. Natomiast po 1 września 1939 roku ten obóz wykorzystywano do represjonowania przedstawicieli polskich elit narodowych. I w tym trybie pani tata trafił do tego miejsca w Gusen, które pochłonęło tysiące polskich ofiar. Funkcjonowało do 1945 roku. Natomiast dzięki interwencji instancji polskich, tutaj między innymi pani wiceminister
Gawin udało się podjąć działania zmierzające do tego, aby te zabudowań obozu, które nadal funkcjonowały, pozostały do naszych czasów, nie zostały wyburzone, dlatego że doszło do sytuacji, w której o ile obóz główny Mauthausen jest zachowany jako pomnik zbrodni nazistowskich, o tyle Gusen w pewnym momencie ktoś spisał w cudzysłowie na straty po stronie austriackiej, uznając, że nie należy tam utrzymywać upamiętnienia i można niejako poddać swoistemu przekształceniu, pełnemu wykorzystaniu do celów cywilnych, no, nazwijmy to normalnej aktywności, czy deweloperskiej, czy gospodarczej, przemysłowej. No to udało temu przekształceniu udało się zapobiec i dzięki temu na terenie Gusen możemy i będziemy mogli upamiętnić tysiące ofiar zbrodni na obywatelach polskich, które dokonano tam po 1 września 1939 roku.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Jesteśmy.
Ja dzwonię z Bydgoszczy.
Pani imię?
Ja jestem osobiście więźniem koncentracyjnego obozu pracy w Otulicach. Miałam 6 lat, jak nas tam wywieziono, bo tata podpisał listy Volksdeutschów. Wszystkich nas Niemcy pozabierali, z tych starszych braci i siostry. Siostra była w Sztuczowie. Bracia Niemcy zabrali jako parobków od razu do roboty. Ja tam byłam w Potulicach 3 lata. Koncentracyjny obóz pracy. Byli tam w większości same dzieci prawie. Ja miałam 6 lat, jak mnie tam wywieziono. 3 lata tam byłam, a w 1944 roku zabrał mnie Niemiec i wywiózł do Niemiec jako parobka na swoje gospodarstwo. Wróciłam do Polski dopiero w listopadzie 1945 roku. Za pomocą, bo czekałam, żeby jakiś pociąg jechał do Polski. Zresztą tam nie ja sama, tam tysiące osób czekało na wyjazdy z Niemiec do Polski. I dopiero w listopadzie 1945 roku wróciłam, bo Niemcy musieli oddać wszystkich parobków, jak się wojna skończyła w 1945 roku. Ja w tym obozie byłam 3 lata. Obóz koncentracyjny Potulice, koło Nakła niedaleko. To jest niedaleko Bydgoszczy ten obóz. To taka wieś była zabita, bo dzieci z Łodzi są pokazywane, że były dzieci w obozie w Łodzi, a po Potulicach nikt nie wspomina, a tam setki dzieci umarło z głodu i z ciężkiej pracy. Musieliśmy kopać wykopki, ziemniaki, brukie, buraki zimą, a jeść też tylko kromkę chleba. Na obiad zupa szczawiowa z robakami. To jak jeden ziemniaczek pływał, to był cuda, nie? Także nie było można łykać. Najpierw trzeba było robaki pozbierać. Ale dzięki Bogu przeżyłam. Mam teraz 86 lat. Ale nikt nie mówi o obozie w Potulicach, nie wspomina. Tam setki dzieci, są tam, cały cmentarz jest taki ogromny, żeby chociaż ktoś tam pojechał i porobił zdjęcia i zobaczył, ile tam dzieci jest, ile tam grobów jest. Każdego roku w kwietniu, w ostatnią sobotę tam jest spotkanie, co roku. W ostatnią nie, sobotę kwietnia w Potulicach jest zawsze wszystkich Potuliczaków. W tym roku już tylko przyjechały delegacje. Tam jest szkoła w Potulicach, która się tam opiekuje tym cmentarzem. A już o nas, no to my już nie dojedziemy, bo jesteśmy nie w stanie dojechać. Było nas tu kilkunastu Bydgoszczy. Wszystko poumierało, tyle co ja znałam. Zostałam się zupełnie sama. Także nic nie wspomina o tym obozie. Nie wiem dlaczego.
Dziękuję pani Danusiu. Myślę, że my spróbujemy wspomnieć, a też pani z Koszalina telefonowała, gdy mieliśmy program w telewizji Trwam i właśnie wspominała o potulicach. Poprosimy pana dyrektora, żeby też tutaj odniósł się do pani głosu. Panie dyrektorze, proszę bardzo.
No tyle, no tu pewne wyjaśnienie. Ja o obozie w Potulicach wiem praktycznie od okresu studiów, a to dzięki pracom takich historyków, jak chociażby jak Jan Schilling, czy Włodzimierz Jastrzębski, czy Donald Steyer, którzy pisali, i to tylko przykładowe nazwiska, którzy pisali już od lat 60. i prezentowali artykuły i książki na temat niemieckiej polityki okupacyjnej na terenie Pomorza Gdańskiego i Kujaw. Potulice doczekały się odrębnych opracowań tak naukowych, jak i popularnych. Więc mogę o tyle panią uspokoić, iż Potulice funkcjonują bardzo mocno w przekazie historyków na temat niemieckiej polityki antypolskiej. To, co można było ustalić w oparciu o zeznania świadków, w oparciu o zachowane dokumenty, zostało opisane. W Muzeum II Wojny Światowej w zeszłym roku albo dwa lata temu kupiliśmy do kolekcji, aby nie przepadły, zdjęcia z niemieckiego albumu, które jeden z oprawców porzucił na terenie obozu, a przejął jeden z więźniów. Część tych zdjęć już funkcjonowała w literaturze. Nie wszystkie my przejęliśmy to tak, aby upubliczniać, i mi w ramach misji muzeum udostępniamy kopie zdjęć, które pozyskujemy, no bo państwo polskie powołało Muzeum II Wojny Światowej po to, żeby upowszechniać wiedzę na temat przede wszystkim hekatomby, która spadła, której doświadczyło polskie społeczeństwo w latach wojny. I w ramach tego upamiętniania pamiętamy również o ofiarach obozu przesiedleńczego w Potulicach. To też eufemizm przesiedleńczy, bo tak jak słyszymy od pani, był to obóz, w którym ludzie osadzeni, więźniowie, przebywali nawet 3 lata, a uruchomiono go w momencie, gdy Hans Frank odmówił przyjmowania Polaków z Pomorza, których wcześniej wysiedlano do Generalnego Gubernatorstwa, a Hans Frank już nie chciał przyjmować kolejnych wysiedlonych, i w tym momencie lokalni okupanci zdecydowali, że trzeba tworzyć obozy takie jak Potulice w ramach tak zwanych wysiedleń wewnętrznych. Kończąc, mogę panią uspokoić, że historycy pamiętają, a edukatorzy związani z historią przekazują młodemu pokoleniu informacje, wiedzę o tragedii więźniów Potulic.
Bardzo dziękuję panie dyrektorze za czas nam też poświęcony. Audycja dobiegła końca. Jakieś słowo podsumowania naszego spotkania, czy jakiś wątek?
Spośród 5,5 miliona cywilnych ofiar terroru niemieckiego niewątpliwie większość obywateli polskich, większość straciła życie w niemieckich obozach różnego typu. Raz były to obozy karne czy koncentracyjne, to znów szybciej można było je nazwać ośrodkami zagłady natychmiastowej. Natomiast to było jedno z głównych narzędzi eksterminacji i terroryzowania polskiego społeczeństwa w latach 1939-1945.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, też za czas nam poświęcony. Wszelkiego dobra, panie dyrektorze.
Dziękuję. Przyjemność, honor gościć na antenie.
Bóg zapłać. Naszym gościem był profesor Grzegorz Berend, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję też i państwu za uwagę, za podjęcie tematu dziś, obozy zagłady. To były rozmowy niedokończone.